Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś podejmujemy temat oblicza wojny. Bardzo serdecznie i gorąco witam na naszych antenach gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych. To ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Witamy serdecznie, księże biskupie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ksiądz biskup rodem z Polski, z Niska dokładnie. Udało się przed programem to ustalić, ale na Ukrainie już no, połowę życia mniej więcej z tego, co wyliczyłem, ksiądz biskup spędził.
Tak, rzeczywiście połowa życia równo na Ukrainie, bo w tym roku kończę 60, a na Ukrainie już będzie 31 lat. I większość kapłańskiego życia spędziłem tutaj, na tych zaporowskich stepach, jak mawiał święty Jan Paweł II, na dzikich polach.
Dzisiaj chcemy rozmawiać na temat oblicz wojny, tej wojny, która się toczy, tak jak, no też powinniśmy mieć tego świadomość, nie tylko od 24 lutego tego roku, ale od wielu już lat na terenie diecezji, w której ksiądz biskup posługuje. Dlatego na początku chciałbym poprosić księdza biskupa o to, by powiedział, jaki obszar, jaki teren, które miejsca, które miasta obejmuje diecezja charkowsko-zaporowska.
Pomijając Rosję, bo w Rosji są największe diecezje, to nasza diecezja charkowsko-zaporowska jest chyba terytorialnie największa w Europie. Obejmuje 7 województw. W tych województwach są takie znane miasta już w czasie wojny, tej ostatniej, którą przeżywamy. To jest Ługańsk, Donieck, także Dniepr, Charków, Sumy, Połtawa i Zaporoże. I do wojny, to jest do 14 roku, na terenie naszej diecezji mieszkało 20 milionów ludzi. Katolików tu jest około 1%, a więc jest nas niewielu, ale te wspólnoty za to są takie bardzo żywe. Goście, którzy przyjeżdżają czasami z Polski, z innych krajów, odwiedziny do tych naszych parafii, to mówią, że przypominają te nasze wspólnoty, takie pierwsze gminy chrześcijańskie. A więc ta diecezja rozległa na tych stepach wschodniej Ukrainy. Sąsiadujemy z Rosją i od północy, i od wschodu. Od południa jest Morze Azowskie, ponoć najcieplejsze w Europie. I jest to diecezja, która ma te wielkie miasta przemysłowe, Donbas, kopalnie wielkie, huty metali przeróżnych, fabryka samochodów w Zaporożu. Pewnie nasi słuchacze i telewizowie, i telewizji Trwam pamiętają taki samochód, nazywa się Zaporożec. To właśnie tu w Zaporożu był produkowany, potem Tavria, a więc przemysł maszynowy. I to były wielkie miasta, tętniące kiedyś życiem. Gdy się rozpadł Związek Radziecki w 1991 roku, niektóre przedsiębiorstwa, huty podupadły i te miasta zaczęły się kurczyć troszkę, ale i tak do 14 roku to na terenie naszej diecezji mieszkało 20 milionów ludzi. Przede wszystkim to byli pracownicy wielkich zakładów przemysłowych, ale także i rolnictwo. Tutaj jest dobrze rozwinięte. Te wielkie pola, czarnoziemy na tych kresach tutaj, bo trzeba pamiętać, że też Rzeczypospolita kiedyś dochodziła aż do Fortycy. Fortyca jest to wyspa na Dnieprze, 12 km długa, 3 km szeroka. I tu kiedyś kozacy mieli swoje centrum i też tutaj nasz Henryk Sienkiewicz opisał te tereny w swojej trylogii.
Dziękuję za taki skondensowany pejzaż diecezji charkowsko-zaporowskiej. Ksiądz biskup wspomniał o tym, że do 2014 roku, pamiętamy, to jest ten moment, kiedy te wschodnie tereny Ukrainy zostały po raz pierwszy, możemy powiedzieć, zaatakowane i powstały takie twory jak samozwańcze Republiki Ługańska i Doniecka. Jak od tamtego czasu zmieniła się sytuacja, zmienił się obraz diecezji, w której ksiądz biskup posługuje?
Przede wszystkim te tereny, które zostały zajęte przez separatystów wspieranych przez Rosję, zostały duszpasterstwo sparaliżowane. Tam już było bardzo utrudnione duszpasterstwo. Praktycznie mieliśmy tam dwóch kapłanów na tamtym terenie, którzy obsługiwali te miasta. Donbas to jest wielka sieć miast, dlatego że tak się budowały te kopalnie, organizacja kopalni, to od razu budowali mieszkania, szkoły, kluby, sklepy i powstawały miasta i to takie miasta nawet dochodzące do 100 tysięcy mieszkańców. Ja nie mówię o Ługańsku, Doniecku i Makijewce, bo to wielkie miasta, ponad milionowe Doniecku. I kiedy wybuchła wojna, pamiętam jak przyleciałem z Rzymu, były tanie linie do Doniecka. Tam było wybudowane piękne lotnisko, specjalnie na Euro, na Mistrzostwa Europy. W 2012 roku były Mistrzostwa Europy, piękny stadion. W Doniecku były rozgrywane mecze Euro i pamiętam jak w 2014 roku przyleciałem ostatni raz wtedy, ostatni rejs był z Rzymu do Doniecka, bo to najbliżej do Zaporoża. I pamiętam już wisiała flaga. Flaga DNR, to jest Doniecka Narodna Republika, na lotnisku, nad gmachem lotniska. I spytałem ochrony, co to za flaga, dlaczego nie ma ukraińskiej. A mówię, a to się ludzie tam wygłupiają, bawią się, jakieś tam sobie flagi wieszają. Za kilka dni już tam wybuchła wojna i ta flaga już stała się u nich, dla nich oficjalną flagą DNR. I z tego momentu, od tego momentu rozpoczęły się wielkie problemy dla ludzi, dla ludności tam mieszkającej. Polska wtedy ewakuowała bardzo szybko swoich obywateli, wszystkich, kto miał takie pragnienie i miał potwierdzone korzenie polskie. Rząd wysłał samoloty i zostali ci ludzie ewakuowani. Natomiast mieszkańcy przeżywali koszmar. Te 8 lat to był straszny koszmar, dlatego że bieda, dlatego że zakłady pracy, niektóre zostały od razu też sparaliżowane kontrolą rosyjską i nawet z niektórych zakładów zostały wywiezione maszyny, które służyły do tego, żeby produkować pewne rzeczy. Rosja liczyła się z tym, że Donbas może być odbity przez Ukraińców, dlatego też rozpoczęła się polityka rabunkowa. Pozostawili tylko to, co było najbardziej potrzebne do funkcjonowania, jako tako funkcjonowania miasta, a wszystko inne, co mogłoby rozwijać tamtejszą gospodarkę, zostało wywiezione do Rosji. Żeby pozostawić ten Donbas jako kartę przetargową, ale Rosjanie od razu liczyli się z tym, że to tam mogą być problemy. Dlatego też ludzie, którzy zostali tam, oni byli zmuszeni też wyjeżdżać na Ukrainę w kolejkach. Na przykład z Ługańska nie było możliwości dojechać na Ukrainę, bo jedyne przejścia zostały zbombardowane, most zniszczony Jeżeli ktoś chciał wyjechać z Ługańska do Ukrainy, żeby pensję, emeryturę z banku w Ukrainie zabrać, to trzeba było jechać albo przez Rosję i potem przez Charków wjeżdżać na teren Ukrainy, albo piechotą przechodzić przez specjalne przejście, które było od wieczora do rana nieczynne i te kolejki, tysiące ludzi w kolejkach, to był straszny widok. Byłem wiele razy w Doniecku, w Ługańsku za czasów wojny, dlatego że jako biskupa mnie puszczano tam w różnych sprawach. Towarzyszyłem też często nuncjuszowi apostolskiemu, który odwiedzał tamtejsze tereny. I napatrzyliśmy się na biedę, na nędzę tych ludzi. Świat mało wtedy o tym mówił, kiedy został zajęty Krym, kiedy został zajęty Donbas. Politycy zachodni bardzo skąpo się wyrażali o tamtych terenach, uciekali od tematu, tak jakby go nie było. Tylko Ojciec Święty Franciszek często na audiencjach środowych, czyli na niedzielnym na Anioł Pański, przypominał, że Ukraina cierpi, że są toczone tam walki, że giną żołnierze, że wielu jest rannych. Dlatego ten teren tutaj naszej diecezji był ciągle od 8 lat terenem wojennym. Tam była linia frontu, tam były okopy z jednej i z drugiej strony, tam były zasieki, tam były codziennie ktoś tam ginął. Czasami jak się walki obustrzały, to helikoptery przywoziły wielu rannych. Pamiętam też pogrzeb w Zaporożu, pod Zaporożem jest taki cmentarz i chowaliśmy ponad 100 żołnierzy, którzy zginęli pod Iłowajskiem, bezimienni, bez dokumentów, nie wiadomo. To były kawałki ludzi pomieszane z błotem, dlatego że Rosjanie wycofujący się żołnierzy wtedy obstrzelali i przywieźli ich w workach, żeby pochować. I są jeszcze do tej pory ludzie, rodziny, to już jest 8 lat. Są matki, które czekają na swoich synów, że wrócą z linii frontu. Są żony, które czekają na mężu. Dzieci, które czekają, że tata przyjedzie. A ich ojciec, czy syn, spoczywa już na cmentarzu pod Zaporożem. I są banki DNA, gdzie próbki wzięte są. I są ludzie, którzy nie zgłaszają się, bo mają nadzieję, że boją się przede wszystkim dowiedzieć, że ich syn czy mąż już spoczywa na cmentarzu pod Zaporożem już od 8 lat. Znam osoby, które nie mają kontaktu z bliskimi 8 lat i nie przychodzą do tego banku dla porównania próbki DNA, bo boją się usłyszeć, że jednak ich syn czy mąż poległ. I to są takie wielkie traumy. Chłopaka znam, którego ojciec zginął, wywoził komandira swojego samochodem. Udało się komandira, bo z naprzeciwka wyjechał czołg. Komandira uratowali, bo on wyskoczył tam w szlaki, schował się, a czołg wystrzelił i ten kierowca zginął, został spalony w swoim samochodzie. I jego syn do tej pory ma nadzieję, że jego ojciec wróci, że mówi, nie chce porównywać swojej próbki po to, żeby zachować nadzieję, że jak się wszystko uspokoi, zakończy się wojna, to tata przyjedzie z frontu. Pewnie na razie nie może dzwonić, bo nie ma tam może zasięgu, a może komórka mu wysiadła. I to są takie właśnie te obrazy wojny, które trwają. Dopiero w tym roku, od 24 lutego, świat zaczął nagłaśniać tę wojnę straszną, która tam trwała. I dzięki Bogu, że świadomość przywódców zachodniej Europy wzrasta. Obserwujemy wypowiedzi nawet niemieckich przywódców, francuskich, do tej pory oni byli powiązani ekonomicznie umowami z Rosją, ale widzimy, że już coraz to bardziej zaczynają realnie patrzeć na tę sytuację, takie mają już przejrzenie tej sytuacji i ja myślę, że świat się solidaryzuje bardzo z Ukrainą i bardzo dziękujemy za to, że wreszcie nazywamy po imieniu to, co się dzieje, że to nie jest tak jak na początku Rosja mówiła, że to jest konflikt wewnątrz Ukrainy, że Ukraińcy rozmawiający po rosyjsku występują przeciw tym, którzy rozmawiają po ukraińsku. Unikali stwierdzenia, że to była agresja i niektórzy przywódcy wierzyli w takie bajki. Ale w tej chwili Rosja już to, co robi, to wyleczyła już, myślę, że wszystkich wyleczyła przywódców zachodnich z tego patrzenia takiego i dowierzania im. Dlatego, że to, co się dzieje, otworzyło oczy na to, co się tu jest, co jest na wschodzie. Dlatego też nasza diecezja cierpi już od 8 lat. Jesteśmy sparaliżowani, nie możemy odprawiać tam, gdzie chcielibyśmy odprawiać, a w tej chwili jeszcze tych terenów doszło więcej, dlatego że Mariupol, też tam piękna parafia, sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, Paulini z Częstochowy obsługiwali to sanktuarium i wszystko się skończyło. Ten wielki obstrzał, Rosja zdecydowała się zrównać Mariupol z ziemią, dlatego że Mariupol stoi na drodze do Krymu. Żeby mieć pełną kontrolę tej drogi z Nowoazowska do Krymu, to musieli zająć Mariupol. A Mariupol był dobrze broniony, tak jak teraz jest dobrze bronione Zaporoże. Dlatego, że Mariupol się przygotował dobrze też do tej wojny, dlatego, że w 14 roku separatyści weszli do Mariupola, ale zostali wypędzeni, odparte ataki zostały i potem miasto się bardzo wzmocniło militarnie i do tej pory już ponad 2 miesiące walk i jeszcze ten oddział Azow, bo to nad Morzem Azowskim, to i tak nazwali ten oddział, bardzo odważni żołnierze tam tacy, że oni... Można powiedzieć, że to są prawie że w 100% komandosi. I oni zdecydowali się, że do końca będą bronić tego naszego Mariupola, tej naszej diecezji. Berdiańsk został odcięty od lądu, bo tam droga przebiega, trasa z Odessy na Mariupol. Dlatego odcięli Berdiańsk. Tam wojsk wielkich nie ma, ale nie mają też ludzie możliwości wydostać się stamtąd. I to jest taki obraz, który znamy już od 8 lat, a teraz jeszcze bardziej się to pogłębiło, dlatego że Rosjanie chcieliby zająć te oblasti, te obwody w całości, Ługański w całości, Doniecki w całości, Zaporoski, już by mieli wtedy dojście pełne do Krymu. I te przylegające z zachodu to jest Chersoński, Mikołajowski i Odeski. Jednak mamy nadzieję, modlimy się i ja myślę, że wielki jest już procent prawdopodobieństwa, że Ukraina zwycięży w tej walce. Taki jest duch w żołnierzach, jak się z nimi rozmawia, ja mam z nimi kontakt, oni przyjeżdżają, biorą produkty żywnościowe, różne środki, które są im potrzebne w okopach, w tych punktach, gdzie są dobrze przygotowani do obrony i do ataku później, to oni mają taki wewnętrzny, taką moc, takie pragnienie zwycięstwa i pokonania Rosjan, że ja myślę, że w Rosji ci żołnierze, którzy przyjeżdżają na tych swoich słabiutkich czołgach ruskich, bo to żelazo już stare jakieś poprzyciągali, to rzeczywiście jest ta wielka różnica. Ja jestem przekonany, że jeżeli z góry nie pójdą rakiety, jeżeli awiacja, lotnictwo wojskowe, bombowce nie będą robić dywanowych nalotów, jestem przekonany, że Ukraina zwycięży. Dlatego też, że wiemy, że Bóg jest po stronie tych, którzy się bronią, tych słabszych. My jesteśmy słabsi. Równać się z Rosją nie możemy, ale Ukraina na kolanach przed Panem Bogiem. Modlimy się razem, modlą się z nami prawosławni, modlą się grekokatolicy, protestanci. Dzisiaj byłem na spotkaniu u gubernatora i były wszystkie kościoły. Razem z nami byli też starsi bracia w wierze, Żydzi i wszystkie kościoły chrześcijańskie. I widać, jaki jest duch, że jesteśmy wszyscy po jednej stronie i klęczymy przed Bogiem i prosimy, żeby nas wspomógł swoją mocą. A Bóg jest wszechmogący.
Księże biskupie, 3 dni miała trwać ta operacja specjalna, jak nazywali ją Rosjanie. Trwa już 3. miesiąc. Widzimy też te przegrupowania wojsk. Były już wojska rosyjskie. Wokół Kijowa praktycznie koncentrowały się. Widzimy to wycofanie, jakieś przegrupowywanie się. Więc teraz też chciałbym zapytać o kwestię, o której ksiądz biskup wspomniał. Ten szturm taki potężny, modlitewny, mieliśmy zawierzenie Rosji i Ukrainy Matce Bożej, Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jak tam zostało odebrane to wydarzenie i no, tak jak ksiądz biskup mówi, czy możemy mówić już o tym, że to, co dzieje się teraz, to są już jakieś owoce tego, co się dokonało 25 marca?
Tak, ja myślę, że początkiem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Ukrainie w 2001 roku, 21 lat temu. Ona dała początek. Ja myślę, że to był taki pierwszy egzorcyzm i Ukraina dostała takiego powera duchowego razem z błogosławieństwem naszego świętego Jana Pawła II. I zaczęły się zmiany. Potem poszło niedługo, rozpoczęła się tak zwana rewolucja pomarańczowa, kiedy Juszczenko doszedł do władzy. To już były pierwsze sygnały, że Ukraina się nie zgadza z polityką Rosji i że to uciemiężenie, które trwało tyle lat, Rosja, która blokowała na wszelkich frontach starania Ukrainy o pełną niezależność, że tu już będzie Rosja mieć problemy. I potem ta rewolucja chidności tuż przed wybuchem wojny w 14 roku, kiedy Janukowicz był u władzy i te zwalone pomniki Lenina, potem kiedy Ukraina zaczęła już i ulice sowieckie zmieniać, to też był wielki zryw, ale też to było jakby echem wizyty świętego Jana Pawła II, który obudził w Ukrainie świadomość godności narodowej. I teraz to, co się dzieje, jak Ukraina się broni, mając mniej środków militarnych, ale wielkiego ducha i to, że my się modlimy razem i to, że papież Franciszek 25 marca, w dzień zwiastowania, oddał nas, bo ma taką władzę jako Piotr, jemu dał Pan władzę, kluczy i oddał te tereny nasze i Ukrainę, i Rosję, i cały świat Niepokalanemu Sercu Dziewicy Maryi. I ja jestem przekonany, że to, tu jest właśnie przyczyna tego, że Ukraina daje radę w tej wojnie. Że Rosja, mając tego żelaza dużo więcej niż my i pocisków, i liczebnie armia ich jest mocniejsza i te statki wojenne, a więc ta siła rażenia jest większa, ale my mamy to błogosławieństwo Jana Pawła II, który z nieba spogląda na Ukrainę, którą bardzo kochał nasz papież. I papież Franciszek, który był orędownikiem, jest takim adwokatem Ukrainy, Polska i papież Franciszek. Przez te 8 lat upominała się Polska i papież o Ukrainę przed całym światem. I ten akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Dziewicy Marii, on działa. I ciekawa rzecz, że też w ostatnich latach, szczególnie kiedy ta pandemia była covidowa, w Medjugorje już mniej ludzi jeździło z Europy, Włosi się trochę przestraszyli, inni też. I widzący, wizjonierzy często mówili, że najwięcej teraz jest z Ukrainy i z Polski. A więc Maria jakby przygotowywała przez czas tej pandemii dwa narody. Ukrainę przygotowywała do walki o godność i o niezależność, o wyzwolenie się od tej niewoli moskiewskiej, ale też Maria przygotowała naszą ojczyznę, Polskę, i Polska przygarnęła do siebie i matki, i dzieci, które pewnie już wielu z nich by nie było na tym świecie, gdyby nie uciekli do Polski. Więc Polska taki parasol ochronny roztoczyła nad Ukrainą, i też Polska przysyła nam, nawet dzisiaj przyszły dary z Polski. Ja tuż przed programem jeszcze byłem tam przy rozładunku z Sandomierza, ze Stalowej Woli, z Zamościa, z Lublina, i przychodzą dary, żeby wspomóc tutaj i tych uchodźców, i tych ludzi, którzy ze względu na to, że zamknięte są zakłady pracy w stanie wojennym, w większości zakładów nie pracują. Ludzie siedzą zazwyczaj bez grosika i dlatego też każda pomoc jest tak cenna dla nich. A więc Polska nas przygarnęła, a tych, którzy nie mogą wyjechać, bo muszą tu, wszyscy nie mogą wyjechać, bo jak prezydent Zełenski mówi, jak wszyscy Ukraińcy wyjadą, no to nie ma po co bronić tej Ukrainy.
Tak.
Dlatego jeszcze większość jest tu w swoich domach, ale jest im bardzo trudno. I Polska tak jednych przyjęła, a tych, którzy nie mogli uciec, Polska wspiera i razem z innymi krajami. I to był wielki plan Matki Bożej. Maria nas przygotowywała w Medjugorje. Tam właśnie ci wizjonerzy pięknie to mówili, że tak się modlili w tym czasie, kiedy inni się bali przyjeżdżać, a Polacy mimo wszystko przyjeżdżali i Ukraińcy przyjeżdżali. I jakby wykonali plan Boga, który chciał przygotować te dwa narody do szczególnej misji. I Ukrainie byłoby bez Polski bardzo ciężko. Bardzo ciężko. I to, że jest ta wielka solidarność i my tu odczuwamy miłość naszych Polaków, którzy tak dbają i modlą się o nas. Tyle mszy się odprawia w Polsce. Różni kapłani mi dzwonią, piszą, że modlimy się za Ukrainę, wspieramy, jest nowenna, jest msza święta do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wielki post, wiele osób brało sobie poważny post, jak Matka Boska mówi w Medjugorje, modlitwą i postem można zatrzymać nawet wojnę. A więc Maria nas przygotowała i Ojciec Święty Franciszek te dwa narody w szczególny sposób oddał serce niepokalane. Niepokalane serce, ono ma siłę dlatego, że ta czystość i miłość i świętość Marii, która przepełnia jej serce, jest dla nas lekarstwem, mocą, i obroną. I my wiemy, że tymi środkami militarnymi, które mamy, nie dalibyśmy rady się obronić. To Maryja nas broni. Tak jak obroniła kiedyś Jana Pawła II, 13 maja 81, tak jak obroniła naszą Polskę, był cud nad Wisłą, a teraz dzieje się cud nad Dnieprem. Że rzeczywiście Rosja była przekonana, że w kilka dni załatwi Ukrainę i defilada w Kijowie będzie defilada zwycięstwa. Potoczyło się wszystko inaczej, dlatego że Bóg jest wszechmogący i przez serce i ręce Marii daje nam wielką moc. I dzisiaj też to wspomnienie świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta, który tak ukochał Marię i szedł do Jezusa zawsze przez Marię. I ja patrzę, że tutaj u nas nawet protestanci bardzo dobrze przyjęli akt poświęcenia niepokalanemu sercu dziewicy Marii. Chociaż oni mają problemy w rozumieniu misji Maryi. Ja im zawsze to tłumaczę, że najkrótsza ścieżka do Boga jest przez Marię. Trudno im to wszystko zrozumieć, ale kto był w Medjugorje, to bardzo ładnie łapie, o co chodzi. A teraz, jak papież poświęcał 25 marca Ukrainę, Rosję, dziwna rzecz, że nawet ci protestanci tutaj mieszkający rzeczywiście mówili mi, że to był akt, który nawet oni odczuli gdzieś tam głęboko w sercu, że on powinien zadziałać. Odczuli, że to jest wielka miłość papieża, który oddaje nas Bogu przez Marię. I dzieją się cuda, dlatego że kiedyś, jakby tam kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat temu ktoś powiedział, że protestanci będą pozytywnie patrzeć na akt poświęcenia niepokalanemu sercu Marii jakiegoś kraju, Ukrainy, czy Polski, czy Rosji, czy całego świata, to byłoby to nie do przyjęcia. A więc dzieją się piękne rzeczy i ja myślę, że ta wojna doprowadzi do wyzwolenia z wielu takich zastarzałych, zakostniałych struktur, którymi kusiciel, zły duch niszczył to, co najpiękniejsze w naszych narodach i w świecie. A więc idzie wojna, toczy się wojna nie tylko o wyzwolenie Ukrainy, ale to jest wojna o wyzwolenie naszej świadomości ludzkiej, wyzwolenie wszystkich narodów od tego panowania, które gdzieś tam korzenie swoje ma w 17 roku, kiedy w Fatimie Matka Boska, widząc, co się święci, z nieba patrząc na naszą ziemię, widziała zagrożenia, które się zbliżają, rewolucję październikową i prosiła o nawrócenie Rosji, żeby się modlić. Świat nie bardzo się przejął prośbą Matki Najświętszej, ale ta wojna teraz w Ukrainie, ona też mobilizuje ludzi do wielkiej modlitwy. Potrzebne jest wielkie nawrócenie nasze, moje, wszystkich nas, wielka modlitwa i mamy nadzieję, że przed nami jest wiosna Kościoła, o której tak często mówił święty Jan Paweł II. Wiosna Kościoła będzie też wiosną świata, wiosną we wszystkich sferach życia ludzkiego.
Oblicza wojny to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej w Ukrainie. Zapraszam również Państwa do tego, żeby telefonować, pytać, bo mamy okazję zapytać świadka tego, co dzieje się i tych bolesnych, jak słyszymy, wydarzeń, doświadczeń, ale też tych cudów, które dzieją się, w które wierzymy jako ludzie wierzący. Zapraszam do telefonowania. Numery dla naszych widzów i słuchaczy 56 657 0011 albo 56 657 00 12, to odpowiednio Polska Północna i Południowa. Dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 00 13 i 14. I są również do dyspozycji dwa numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zanim pierwszy telefon, księże biskupie, pozwolę sobie też na takie bardzo osobiste pytanie. Ksiądz biskup doświadcza wojny, tak jak słyszymy, od 8 lat z taką większą intensywnością, pewnie od 24 lutego tego roku. Tak po ludzku, czy ksiądz biskup się nie boi, co będzie dzisiaj, za chwilę, jutro? Czy nie myślał też o tym, żeby z jakiegoś bezpieczniejszego miejsca posługiwać w taki trochę zdalny sposób?
Myślę, że trochę się przyzwyczaiłem do tej wojny. Dlatego, że od 14 roku bywałem często w Doniecku, przez linię frontu przekraczałem wielokrotnie. Pamiętam też w 14 roku, kiedy został jeden z kapłanów porwany przez separatystów. Potem oni się zgodzili, żeby go oddać, ale poprosili, żeby go zabrać ten sam dzień. I kiedy jechałem po niego do Doniecka i od Kurachowo do Doniecka, tam jest 15 kilometrów, ani jednego samochodu. Żołnierze nasi, ukraińscy, na ostatnim punkcie mówili, że dzisiaj separatyści zabierają wszystkim samochody. Kto się tam za bardzo broni, nie chce oddać, to rozstrzeliwują. Ale jakoś Pan Bóg dawał siłę, że jak gdzieś tam wewnątrz miałem takie przekonanie, że wszystko będzie dobrze. Byłem w różnych sytuacjach, kiedyśmy jeździli z nuncjuszem też tam do Doniecka, Ługańska. I każdej nocy te wybuchy, pamiętam, kiedyś zastępowałem księdza Mikołaja w Doniecku. I te wybuchy, cała noc, tam co kilka minut bomba. Przyzwyczaiłem się do tego trochę i pamiętam, jak odprawialiśmy Wigilię Paschalną z nuncjuszem w Doniecku nocą i ludzie przyszli wieczorem, bo to godzina policyjna, tak zwany czas komendancki. To nie mogli już potem wrócić do domu, już do rana musieli być w kościele. Dlatego mieliśmy te całonocne takie i liturgię, i czuwanie. I pamiętam wystrzały niedaleko gdzieś tam i dzieci z rodzicami były i te dzieci już nie reagowały. I ci, którzy przyjechali tam, kilka osób wróciło wtedy z Polski, z tych, które były ewakuowane na początku wojny w 14 roku. Potem wróciły niektóre osoby do Doniecka i one przyjechały na te święta paschalne i za każdym razem, jak pocisk gdzieś wybuchał, to widać było reakcję, a dzieci spokojnie stały, to znaczy można się przyzwyczaić. Dlatego Pan Bóg chyba mnie już dał mi możliwość przyzwyczajenia się i strachu nie odczuwam. Ale myślę, że nawet gdybym tego nie przeżył, to i tak tego, co przeżyłem w Doniecku przez te 8 lat, kiedy się jeździło tam, że gdybym nawet tego nie odczuł wcześniej, to i tak ludzi bym pewnie nie zostawił tutaj. Dopóki są nasi ludzie, dopóki ja tu jestem potrzebny, chcę tu być. Modlę się o to, żeby Bóg dał mi zdrowie, żebym nie zachorował, żebym nie był ciężarem tu dla nikogo, żebym mógł pomagać ludziom i przede wszystkim sprawowaniu sakramentów, bo biskupstwo to jest kapłaństwo przede wszystkim. Biskup jest kapłanem i to kapłaństwo chcę tu realizować w tych warunkach, takich jakie one są. Są inne niż kiedyś w Polsce, tam w Stróży, czy czy w Zamościu, czy w centralnej Ukrainie. 2 lata byłem w Mańkowce. Tutaj już jestem prawie 30 lat w Zaporożu. Ale ten czas teraz jeszcze jest inny. Inne wymogi, inna sytuacja, trudniejsza, ale też są takie sytuacje, kiedy przychodzi człowiek, który dawno, dawno już nie chodził. Ktoś tam zaniedbał sakramenty, ktoś wraca, ktoś dopiero się dowiedział gdzieś tam z jakiejś wioski, że jest Kościół katolicki. Są to piękne też historie, jak wojna mobilizuje duchowo człowieka. Przyjeżdżają żołnierze z linii frontu. Wczoraj byli rozbity samochód, szyby przedniej nie ma, tylnej nie ma. Proszą, żeby im pomóc tam do mechanika zaciągnąć samochód, żeby mogli odremontować. Jak przyjeżdżają na podwórze do naszego sanktuarium, to mówią, pierwsza rzecz, chcielibyśmy się wyspowiadać i komunię świętą. A potem wszystko inne, remonty, może się uda umyć, ogolić. I to są piękne historie takiego głębokiego dotknięcia Boga, który, jak chłopcy mówią, żołnierze, w okopach ateistów nie ma. Tam już każdy wierzy, dlatego że jeżeli nie ma Boga, to ich życie żadnego sensu nie ma. A więc wielkie nawrócenie i wielkie takie odczucie obecności Boga. Ci, którzy przeżyli śmierć kolegów, jeden z nich mi opowiadał jeszcze z 14 roku. Mówi, że zginęli wszyscy, co byli razem z nim. On jeden ocalał. I mówi, nie wiem jakim cudem, że nawet mnie kawałek granatu nie zranił, chociaż pozabijał moich kolegów. Nie wiem dlaczego, czym sobie zasłużyłem. Bóg dał mi, mówi, chyba szansę, żebym się poprawił. To są piękne też świadectwa i dlatego też to kapłaństwo moje, które Bóg pozwala mi w swoim miłosierdziu realizować tutaj w Zaporożu, na tych dzikich polach, jak święty Jan Paweł II mawiał, ono ma teraz szczególny wymiar. I nawet nie myślę o tym, żebym gdzieś szukał jakiegoś spokojniejszego miejsca, dlatego że Bóg troszczy się wszędzie o nas. Jeżeli mam jeszcze się do czegoś przydać i komuś czymkolwiek pomóc, to ja wiem, że Bóg mnie zachowa. Jeżeli nie, jeżeli ma być inaczej, na wszystko wola Boża. Dlatego że toczy się walka o wielkie sprawy Ukrainy i świata i ta walka wymaga też wielkich ofiar, dlatego tyle osób zginęło, tyle dzieci zginęło. Dzisiaj rozmawiałem z pastorem protestanckim, któremu się udało wjechać na teren okupowany i mówi, że widział dzieci też pozabijane, widział jak wyprowadzają Rosjanie dzieci, jak ktoś ma więcej niż 10 lat, to chłopczyków i dziewczynki zabierają na strasznie niecne czyny. I to są tragedie. Dlatego trzeba być z tymi ludźmi. Trzeba potem tym, którzy się udaje wyjechać, uciec, ci zranieni ludzie oczekują na kapłańskie błogosławieństwo, na słowo otuchy i dlatego jesteśmy tutaj potrzebni i nawet mi przez myśl nie przechodzi, żebym mógł wyjechać stąd, dlatego że to jest konkretna misja i konkretny czas. Może ja i po to tu przyjechałem właśnie, żeby być tutaj dzisiaj w tej konkretnej sytuacji.
Bardzo dziękuję. Jest telefon, słuchamy, bardzo proszę.
Niech żyje Pan Jezus Chrystus i będzie błogosławiona Maryja Panna zawsze dziewica. Kłania się Stefan z Krakowa.
Witamy Panie Stefanie i prosimy bardzo.
Z uwagą wysłuchałem słów Pana księdza biskupa. Jestem pełen podziwu dla jego odwagi, dla słów, które mówi o ofiarach wojny, które no, niesprawiedliwie giną. Przykro mi, że ksiądz biskup w ostatnich swoich słowach wspomniał o tych mordowanych dzieciach, które widział wraz z ewangelickim kapłanem, o tych wszystkich młodych ludziach, którzy doświadczają wojny. Przykro mi również, że ksiądz biskup zapomniał o polskich ofiarach, które spowodowali sami Ukraińcy. Mnie jest bardzo przykro, a jednocześnie jestem pełen podziwu dla odwagi księdza biskupa, który jeździ po tych wszystkich rejonach, zarówno okupowanych, jak i dotkniętych wojną i tak, można powiedzieć, zapomina również o naszych implikacjach historycznych. Mówiąc o dwóch bratnich narodach, faktycznie to są dwa bratnie narody, polski i ukraiński, ale zapomina o tym, co my przecierpiliśmy od Ukraińców, a również zapomina o tym, co spowodowało wojnę w 2014 roku. Nasze dzieci polskie we wrześniu przez Niemców zostały zmuszone do odmawiania modlitwy w języku niemieckim. To samo spowodowali nacjonaliści, naziści ukraińscy w Doniecku, Ługańsku, rosyjskojęzycznych obwodach Ukrainy. Zabronili im możliwości nauki w języku rosyjskim i modlitwy w języku rosyjskim. Ksiądz biskup doskonale o tym wie. To był straszny cios w Rosjan. Ja się nie dziwię, że Rosjanie ogłosili niepodległość tych republik. To były referenda wolnych ludzi. Z wolnych republik. Tak samo
dobrze, panie Stefanie, ja pozwolę sobie tutaj przerwać. Troszkę z jednej strony liczyłem na to, że ta kwestia zostanie poruszona. Nie wiem, czy dokładnie w tych kierunkach, o których pan tutaj mówi. Natomiast poproszę księdza biskupa o odniesienie się do tego. Kwestia rzezi wołyńskiej, kwestia historii, którą pamiętamy, nie zapominamy tej historii, ale no, próbujemy, tak jak myślę, że to już też z rozmowy dzisiejszej, dużo rzeczy można byłoby sobie wziąć do serca, o tym przygotowaniu również, no, na to, co dzieje się teraz. Więc księże biskupie, bardzo proszę o słowo ze swojej strony w tym temacie.
Mamy świadomość i pamięć historyczną też mamy tutaj, ale znajdujemy się w tej chwili w takiej sytuacji, jest wojna, która grozi też eskalacją działań wojennych nie tylko w Ukrainie, ale i Polsce. I dlatego też w tej chwili, kiedy jest tak wielki wróg, bardzo silny, którego, nie zapominajmy, bały się i Niemcy, i Francja, i cały Zachód, i teraz Ukraina ma się bronić, to jedynym słusznym wyjściem jest pomoc i podtrzymanie Ukrainy wszelkimi możliwymi sposobami. I teraz jest nie czas, żeby rozpatrywać historyczne wszystkie bolesne rany, dlatego że przyjdzie kiedyś pewnie i może i po tej wojnie będzie nam się łatwiej rozmawiać z nacjonalistami, nam Polakom, z nacjonalistami ukraińskimi, żeby dojść do pewnych rzeczy, do pojednania, którego tak naprawdę jeszcze w pełnym tego słowa znaczeniu nie było. Dlatego to jest zadanie, które pewnie będzie rozwiązane w przyszłości i przez następne pokolenia, ale myślę, że i nasze pokolenie doczeka nowych czasów, kiedy Ukraina tak naprawdę na wysokim poziomie będzie w stanie poprosić o przebaczenie i te sprawy zostaną uleczone. Może dokona się coś podobnego jak między Episkopatem Polskim i Niemieckim po II wojnie światowej. Ale to jest nie czas na dzisiaj. Dzisiaj Ukraina musi się obronić, bo jak się nie obroni Ukraina, to jutro te czołgi zajadą do Polski, na Litwę, Łotwę, Estonię, na Prydniestrowie, na Mołdawię. Rosja apetyt ma teraz wielki, ażeby narobić szumu w całej Europie. I dlatego też w tej chwili nawet byłoby niedorzecznym, kiedy Ukraina się krwawi, ma otwarte rany, mówić, musimy tu rozstrzygnąć pewne kwestie historyczne. Przyjdzie czas na to. Ale jak jest taka bijatyka i jak jesteśmy w tej chwili na takim wielkim froncie, jak giną ludzie i zagraża całemu światu też konflikt nuklearny, który byłby czymś strasznym. Dlatego też ograniczam się w moich wypowiedziach, nie tylko ja, ale i wszyscy politycy i duchowne osoby. Mamy styl jeden, podtrzymujemy Ukrainę wszelkimi sposobami. Byłoby nieładnie w tej chwili, kiedy oni tak cierpią, wypominać, a widzisz, ty cierpisz, a pamiętasz, co wyście narobili, jak tam wyrżnęliście naszych. To nie jest czas. To już dlatego, że Ukraina naprawdę bardzo cierpi. Jest ukrzyżowana. I od losów Ukrainy dzisiaj zależą losy Europy i świata. Toczy się bitwa o godność osoby ludzkiej. Ta godność była podeptana przez te ostatnie lata. I pierwszym zadaniem w tej chwili jest, żeby obronić Ukrainę. To tak jak człowiek jest operowany, to już tam się nie zwraca uwagi na to, jakie on miał tam inne jeszcze dolegliwości. Przecież ratujemy dlatego, że jest, ma na przykład rozerwane płuco, obstrzelany jest w nalocie bombowym i lekarz, nawet gdyby miał jakieś wąty do tego pacjenta, dlatego że może on go kiedyś tam obraził, to już w tej chwili nie pamięta i o tym nawet nie wspomina. On stara się zrobić tą jak najlepiej operację, żeby uratować pacjenta. I w tej chwili naszym zadaniem jest ratować Ukrainę, która jeśli się obroni, to przybliży nas do rozstrzygnięcia wielu różnych kwestii. Może się też w przyszłości okazać, że bardzo była Moskwa też zainteresowana, żeby konflikt polsko-ukraiński rozdmuchać. I oni wszystko robili też, aby nakręcić nacjonalistów ukraińskich do tego, żeby były te ataki, te rzezi na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu, a i tam koło Stanisławowa. My to pamiętamy, wiemy o tym, ale w tej chwili Ukraina cierpi, jest zabijana, jest atak na Ukrainę straszny. Putin chce ją, tak jak Mariupol, zetrzeć i zrównać z ziemią. I my nie możemy na to pozwolić, dlatego w tej chwili takie tematy, które są aktualne w innym czasie, ale nie dzisiaj, pomijamy, a żeby ducha w narodzie ukraińskim podtrzymać, bo jak ten duch będzie w narodzie wysoki, to Ukraina zwycięży. Jak Ukraina zwycięży, to się wyzwolimy my też od niektórych wpływów rosyjskich i Zachód będzie też w innej już pozycji i wiele więcej będziemy mogli zrozumieć. I w przyszłości też Bóg da nam łaskę, ażebyśmy pewne fakty historyczne omówili, zamknęli, przeprowadzili przez przebaczenie, przez pojednanie, zagojenie ran, żeby było też przyznanie się do winy ze strony nacjonalistów, ale to będzie kiedyś. Dzisiaj nie możemy od nich tego żądać, dlatego, że oni giną. Nacjonaliści poszli na front, ten Azow, o którym wspominałem, w Mariupolu, został przerzedzony strasznie. Tam ich zginęło strasznie dużo. Ale to są chłopcy, którzy tak byli gotowi oddać za Ukrainę swoje życie. I dzisiaj nie możemy im mówić, słuchajcie, a pamiętacie rzezi wołyńskie? Jeżeli oni tam stoją na tych rubieżach mariupolskich i bronią tej huty i siedzą tam od 2 miesięcy, to nie możemy ich w tej chwili nawet zaczepiać takimi tematami. I dlatego ja pana Stefana rozumiem, całkowicie zrozumiałem myśl. Chciałem przeprosić, że nie mogę dzisiaj mówić tak, jak się mówi w okresie pokoju. Jesteśmy na wojnie i pierwszym tematem pierwszą myślą, jaką ja chciałbym wypowiedzieć, jakbym miał takie resumę powiedzieć tego wszystkiego, co opowiadam w tej chwili, to jest: brońmy Ukrainę, obronimy Ukrainę, obronimy Polskę, obronimy Europę i cały świat.
Dziękuję bardzo. I jest kolejny telefon. Proszę.
Jesteśmy Rezafa Dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej Sandomierski, ekscelencjo księdze biskupie Janie, które chciałbym Ci podziękować, co robić do ojczyzny, na naszej i do Ukrainy. Ta wielka miłość i boleść przez tajemnice różańcowe moje bolesne i drogę krzyżową, które odmawiam, które się modlę i zawsze gorąco pozdrawiam. Aby ta miłość wielka, wielka miłością Bożą przez Twój krzyż święty, które Ukraina ponosi. Aby wielka miłość i do tej radości, do tej chwili radosnej zwyciężała. A Matka Boża miała Was w swojej opiece. Aby to dobro, to nadzieja, ta miłość do księdza biskupa Jana, do księdza biskupa, czy biskupa Mokrzyckiego, a aby ta wielka dobroć zawsze spłynęła i wielkiej miłości, składam Ci gorąco Bóg zapłać i szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję Panu Andrzejowi. Niech Pan Bóg błogosławi. Odczuwamy wsparcie naszych rodaków modlitewne. Ono jest najważniejsze. Wszelkie dary humanitarne i wszystko inne jest bardzo ważne, jest konieczne nam, ale najważniejsza jest modlitwa. Jak jest modlitwa, to będą powtarzać się takie historie, jak nie tak dawno tam pod Kijowem, jeszcze jak przed tym, jak Rosjanie się wycofali z kijowskiego województwa, tam z północy, że dwie kolumny czołgów jechały, jedna i potem druga. Nastąpiła jakaś pomyłka, wywiad coś źle poinformował i te czołgi obstrzelały się nawzajem. Zniszczyły się nawzajem czołgi rosyjskie i obstrzelały też inną kolumnę rosyjską. Jeżeli jest modlitwa, to będą takie historie, jak w Starym Testamencie czytamy, kiedy Izraelici otoczyli wojska i Bóg uczynił tak cud, że małą garstką przez te tłuczone garnki zostali sprowokowani wrogowie, żeby się jeden drugiego żeby zniszczył. I my patrzymy, że teraz w czasie tej wojny Bóg działa też w taki sposób, że jak my się modlimy, jak my ufamy Panu Bogu, a żołnierze bardzo często proszą o białe różańce. To poszło stąd, że na Kijowie, na tym Majdanie, kiedy w 2014 roku rozpoczęły się te wielkie manifestacje, to każdy z manifestantów miał na szyi biały różaniec. Tych różańców przywieźli bardzo wiele i z Polski, i z Medjugorje. I do tej pory żołnierze proszą, jak się jedzie do nich, to przywieźcie nam biały rozarii, biały różaniec. I to jest ta moc. To jest rzeczywiście, to jest ta proca Goliata, której się wróg boi. I dlatego też bardzo jestem wdzięczny Panu za te piękne słowa, które przypominają nam o tym, że z Polski płynie wielka pomoc modlitewna. Ta pomoc, która ostatecznie doprowadzi Ukrainę i cały świat do zwycięstwa. Dziękuję.
Myślę, że też Pan Andrzej był wyrazicielem tego, co czują serca całej rodziny Radia Maria, naszych widzów i słuchaczy, bo o tej modlitwie zapewniamy. Ja chciałbym też dopytać księdza biskupa o Ojca Świętego Franciszka. Pojawił się taki pomysł, propozycja, czy wręcz no, taka nadzieja, pragnienie, że być może Ojciec Święty będzie mógł odwiedzić Ukrainę, Kijów, czy pojawi się gdzieś na granicy polsko-ukraińskiej. Jak wygląda ta sytuacja dzisiaj? Czy ksiądz biskup może o czymś powiedzieć? No ale też przede wszystkim chcę zapytać o to, jak taka wizyta byłaby oczekiwana, odebrana.
Bylibyśmy przeszczęśliwi, gdyby się udało Ojcu Świętemu przyjechać. został zaproszony i przez prezydenta, i przez premiera, przez biskupów naszych, wspólnie razem z grekokatolikami, bo my mamy od czasu do czasu też wspólne konferencje episkopatu Kościoła Wschodniego, grekokatolickiego i naszego. I Ojciec Święty jest dobrze zorientowany w sytuacji. Nuncjusz, arcybiskup Wisualdas też przekazuje nam od Ojca Świętego pozdrowienia zawsze. I pamiętam, jak jeździliśmy jeszcze na Donbas z nuncjuszem Gujarottim. Gujarotti arcybiskup często wtedy dzwonił z Doniecka Ojcu Świętemu z pozdrowieniami. Ojciec Święty zawsze przekazywał swoje błogosławieństwo, bardzo się interesował sytuacją, zorganizował pomoc dla Ukrainy w 16 roku. I ja myślę, że gdyby Bóg powiedział Ojcu Świętemu Franciszkowi, że trzeba jechać, to znając papieża, on na drugi dzień by powiedział mediom, że jedzie do Ukrainy, do Kijowa, czy do Zaporoża, tu na wschód, żeby być jeszcze bliżej linii frontu. Ja myślę, że Ojciec Święty Franciszek całkowicie zaufał Panu Bogu i słucha się Pana Boga. On ma uszy tak nastawione dobrze na to, co mu Duch Święty powie. Jak mu Duch Święty szepnie: Franciszku, jedź, Twoja obecność zdziała wiele dobrego w Ukrainie, to on przyjedzie. Pewnie na dzień dzisiejszy Pan Bóg widzi, że w tej sytuacji trzeba jeszcze, żeby dojrzała polityczna osłonka i podejście ze strony Moskwy, żeby przede wszystkim nie rozdrażnić jeszcze bardziej, dlatego że Ojciec Święty chce wybudować Pontifex, on budowniczy Moskwy, on chce wybudować most, dlatego wojna się skończy wcześniej czy później, jakoś z Rosją trzeba żyć. Na Ukrainie jest mnóstwo rodzin, gdzie są Rosjanie, na przykład ona Rosjanka, on Ukrainiec, albo odwrotnie, on Ukrainiec, ona Rosjanka. I takich rodzin jest wiele w Rosji. I trzeba też myśleć o tym, że w przyszłości trzeba budować jakieś mosty, pojednania, jakaś wielka platforma do rozmowy, dlatego że rany są tak głębokie. Dzisiaj jeszcze nie jest czas, żeby o tym mówić, bo kiedy nas zabijają, kiedy rozstrzeliwują, kiedy gwałcą dzieci i kobiety, to trudno mówić, że trzeba pomyśleć, jak się z wami pogodzić, bo najpierw trzeba ich przepędzić, trzeba jakąś sprawiedliwą karę, żeby też Trybunał Międzynarodowy wymyślił. A potem dopiero myśleć o pojednaniu, o przebaczeniu, ale dzisiaj jest linia frontu. Ja myślę, że Ojciec Święty Franciszek, wiedząc o tym wszystkim, modli się i jak otrzyma misję od Pana Boga, żeby jechać, to on przyjedzie. My się o to modlimy, oczekujemy Ojca Świętego, ale kiedy ten czas nastąpi, Pan Bóg wie najlepiej, a On się nie myli. Bóg się nigdy nie pomylił. Nie wcześniej, nie później, tylko w określonym czasie przyjedzie Ojciec Święty i swoim błogosławieństwem, ja myślę, że też zaleczy wiele ran, które zostały spowodowane tą wielką agresją Rosji w Ukrainie.
Oblicza wojny, ksiądz biskup Jan Sobiło jest z nami, to biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej w Ukrainie. Bardzo dziękujemy, księże biskupie, za to spotkanie, dziękujemy za tę część. Możemy powiedzieć, że ta ponad godzina minęła bardzo, bardzo szybko. Naświetliliśmy parę spraw, kilka takich promieni wręcz udało się powiedzieć. Mam nadzieję, że w drugiej części też uda się nieco więcej. Za otwarte serce, księże biskupie, za tę część naszej rozmowy bardzo serdecznie dziękuję.
Kłaniam się, dziękuję również.
Dziękuję.
Chrystus Woskres.
Waistimy Woskres. Dziękuję Państwu również i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.